Dzień dobry panie profesorze, dzień dobry państwu. Przed nami Światowy Dzień Serca. To doskonała okazja, by przypomnieć, jak ważny to organ, jak należy o niego dbać, ale też jak bardzo posunęła się medycyna i jak wiele potrafią lekarze, by to serce naprawić. Kilka dni temu informowaliśmy o innowacyjnej operacji, którą na sercu 7-letniego chłopca przeprowadzili lekarze ze Szpitala Świętego Wojciecha na Gdańskiej Zaspie. Pierwszy zabieg, ten chłopiec przeszedł już w łonie matki, dlatego możliwa była teraz ta operacja, ale lekarze z Gdańska nie muszą się wstydzić swoich umiejętności, wręcz przeciwnie, mogą się nimi chwalić na całym świecie i myślę, że lekarze w Europie, na świecie mogliby pozazdrościć takiego zabiegu przeprowadzonego w Gdańsku.
Dzień dobry państwu. Tak, rzeczywiście... To pierwszy tego typu zabieg tutaj w moim oddziale na pewno, prawdopodobnie w Gdańsku. Natomiast ten zabieg nie byłby możliwy, gdyby nie wczesna interwencja jeszcze w okresie płodowym, w okresie, kiedy dziecko, mówiąc obrazowo, było w brzuchu mamy. A to z kolei nie byłoby możliwe bez rozwoju diagnostyki, czyli bez postępu w tym obszarze, który umożliwia nam wykrywanie wrodzonych problemów sercowo-naczyniowych w bardzo wczesnym okresie życia płodowego.
Czyli to USG?
Tak? USG płodowe, tak jest, echo płodowe. Jest to badanie, które można wykonać już w 16-18 tygodniu ciąży, które jest w stanie pokazać wstępnie bardzo, ale już umożliwiające przewidywanie tego, że dziecko urodzi się z problemem sercowo-naczyniowym i wraz z rozwojem dziecka o tej wadzie wtedy już, tak to nazwijmy, wiemy coraz więcej.
A do którego momentu taka operacja może być przeprowadzona?
Zabiegi w okresie prenatalnym, czyli u płodów, wykonuje się w okresie wczesnym, wtedy, kiedy jeszcze można, zmieniając jakby strukturę, zmieniając też krążenie krwi w tym rozwijającym się jeszcze bardzo małym, bardzo wtedy jeszcze niedojrzałym narządzie, spowodować, że ten zły los, rozumiany jako bardzo ciężka strukturalna wada serca, może przybrać nieco inną formę. Tu akurat zaczęliśmy od Kuby, to powiem o tym. Myśmy rozpoznawali u Kuby bardzo trudną do leczenia, trudną diagnostycznie, ale też i prognostycznie niepewną wadę pod postacią zespołu hipoplazilowego serca.
Kuba ma teraz 7 lat.
Ma 7 lat.
Jest zupełnie zdrowy.
No jest tak? Dzieckiem po czterech zabiegach, proszę o tym pamiętać. Natomiast rzeczywiście...
Ale ma szansę, żeby wieść normalne życie.
Ma szansę, na to liczymy. Kuba, niech to będzie dowodem dla wszystkich państwa, jest zaangażowany w drużynę piłkarską, zawodnikiem. I to takim, który, patrząc po ilości siniaków na jego podudziach, nie odstawia nogi w momencie dla siebie krytycznym, tylko walczy do końca. Ja bardzo bym chciał, żeby po tych zabiegach, które miał do tej pory, ta kariera raczkująca, początkowa, mogła się rozwijać w kierunku rzeczywiście sportowych sukcesów.
Ja mówiąc jako laik, Kuba nie miał części serca, tak?
Dokładnie tak. Mówimy o wadach, w których obrazowo połowy serca brakuje. Rodzi się dziecko, które nie ma albo lewej, albo prawej strony, albo którejś z tych struktur, mimo tego, że są na tyle uszkodzone, niedorozwinięte, że nie spełnią swojej funkcji.
Dramat dla rodziców, jak się o tym dowiadują, przypuszczam, ale...
Zdecydowanie. To wiedza jest w społeczeństwie, wśród nas, coraz bardziej powszechna, coraz bardziej dostępna, więc można sobie wyobrazić, z czym potencjalnie przyjdzie nam się zmierzyć, z jakiego rodzaju problemem. Natomiast wiedza to jedno. Druga rzecz, druga niezwykle ważna sfera to możliwości pomocy, które Bogu dzięki postępowi, dzięki dobrym kontaktom na świecie, dzięki wykorzystaniu wiedzy, która jest powszechnie dostępna, są coraz większe, Bogu dzięki też i u nas w naszym...
Rozumiem, że tutaj zdiagnozowaliście tę wadę, tak, w Gdańsku?
Tak, wada została tu zdiagnozowana. Wtedy jeszcze tego typu zabiegów, to było 7 lat temu, prawie 8, tego typu zabiegów w ogóle nie wykonywano w Polsce. I tak naprawdę prywatne kontakty nasze z kolegami z Austrii, którzy mieli wtedy dużo większe doświadczenie w tych interwencjach, w tych zabiegach, spowodowały, że można było wysłać mamę do ośrodka w Lińcu, żeby tam po wykonaniu tego zabiegu rzeczywiście dalej kontynuować leczenie tutaj w Gdańsku.
W Gdańsku te kolejne 3 operacje?
Tak. Dziecko urodziło się u nas planowo w Gdańsku. w pierwszej dobie, czyli tuż po urodzeniu, miał wykonaną kolejną interwencję. To Kuba to nazywa zabiegiem, natomiast to interwencja przezskórna, ona polegała na kolejnym jakby poszerzeniu tego obszaru, który był pierwotnie niewykształcony. Po czym kolejną w wieku kilku miesięcy, tak żeby zapewnić możliwość funkcjonowania tej lewej komorze. Niestety to zawsze wiąże się z ryzykiem takim, że część struktur rozwija się prawidłowo, część niestety jest uszkodzona. W tym przypadku też rzeczywiście bardzo uszkodzoną była zastawka aortalna. Natomiast to spowodowało, że chłopiec mógł funkcjonować, mógł się rozwijać, poszedł do szkoły. No i w wieku 7 lat, kiedy pojawiły się kolejne już tak naprawdę niebezpieczne objawy, tutaj dochodziło do krytycznych zmian prowadzących do niewydolności lewej komory, przerostu. No, zdecydowaliśmy się na tę niezwykle złożoną, rozległą, bardzo inwazyjną i no, nie kryję, niebezpieczną operację. Operację, którą wymyślono na świecie w zupełnie innych okolicznościach, do zupełnie innych wskazań. Natomiast ta sytuacja, kiedy trzeba było ratować lewą komorę kosztem prawej komory, spowodowała, że sięgnęliśmy po tę metodę. Ona została delikatnie zmodyfikowana jeszcze na potrzeby Kuby, aczkolwiek każdy zabieg de facto ma służyć pacjentowi, ma być dopasowany do aktualnych potrzeb pacjenta. No i tak też zrobiliśmy.
Rozumiem, że to cały zespół najpierw obmyślał tę strategię, potem ją wykonywał, a potem patrzył, jak Kuba dochodzi do zdrowia, jak się cieszy i cieszyliście się razem z nim.
Praca kardiochirurgii, praca kardiochirurga jest pracą zespołową. To rzeczywiście jakby potrzebny jest kapitan statku czy też pilot, ale bez, tak powiem, zespołu, bez całego sztabu ludzi jakikolwiek sukces czy pozytywny efekt nie jest możliwy. Mało tego, powiem więcej. W sprawę zaangażowany był też nasz kolega dr Tulcer z Austrii, który wiedział, że planujemy ten zabieg i absolutnie trzymał kciuki, także nam dopingował nas do tego, żeby ten zabieg wykonać.
A wiele wad serca jest wykrywanych teraz u dzieci?
Ja myślę, że to kwestia dostępności badań, natomiast sprawnie wykonane badanie prenatalne jest w stanie wykryć 80% problemów sercowo-naczyniowych, czyli może się pokusić o stwierdzenie, że prawie wszystkie, pod warunkiem, że takie badanie zostanie wykonane w porę, na dobrym sprzęcie i przez wprawnego, przygotowanego do tego typu badań kardiologa. Zaczęło się nawet mówić o kardiologii prenatalnej. Jeszcze tak naprawdę takiej dziedziny zarejestrowanej, medycznej nie ma na świecie, natomiast no, liczę na to, że ono się wreszcie jakby pojawi i będzie funkcjonować.
Czyli ważne są bardzo te badania o pierwszym okresie życia dziecka, w okresie płodowym. Mamy nie powinny unikać takich badań.
Bardzo ważne badania i to warto zdać sobie sprawę z tego, że są to badania, które wspierają, ratują i wspomagają życie. Które pomagają, które umożliwiają skuteczną pomoc w sytuacji, kiedy wydawałoby się, że można było sięgnąć w zupełnie, myślę, że zupełnie innym rozwiązaniu. Z punktu widzenia lekarza to argumentem jest możliwość przygotowania się do faktu, że trzeba nie stawić jakby czoła wyzwaniom typowo medycznym. Z punktu widzenia rodzin to możliwość przygotowania się na to, że urodzi się dziecko, któremu trzeba będzie od początku udzielać kwalifikowanej, zaawansowanej pomocy. Moim zdaniem to jest wielka rzecz. Zarówno rodziny, rodzice, ale także my, personel, system wreszcie powiedzmy, jest w stanie tak przestawić swoje działanie, żeby maksymalnie wykorzystując zasoby, udzielać jak najbardziej skutecznej pomocy tu, u nas, na miejscu w Polsce.
Wielkie zaufanie do lekarzy muszą mieć rodzice, rodziny, ale też lekarze muszą mieć ogromne zaufanie do sprzętu, którym dysponują.
No, sprzęt jest bardzo ważny, także sprzęt medyczny musi nadążać za potrzebami.
Nadąża nasz gdański sprzęt?
Nadąża, aczkolwiek co jakiś czas wymagamy, też oczekujemy różnego rodzaju wsparcia. Jeżeli nie możemy uzyskać drogą taką rzeczywiście inwestycji, to staramy się sami poprzez różnego rodzaju fundacje.
A czego teraz potrzeba?
Teraz potrzeba inkubatorów. O te inkubatory występujemy tutaj do naszych lokalnych darczyńców. Liczymy też oczywiście mocno na Jurka Owsiaka. Mało tego, też ten sprzęt, na którym pracujemy, to proszę sobie wyobrazić już 10 lat. 10 lat, kiedy oddział w Gdańsku istnieje. Powoli będzie się zużywał, będzie wymagał wymiany.
Technika idzie do przodu, medycyna idzie do przodu.
Jest postęp także w technologiach, także liczymy też i na to, że te dobrze działające urządzenia, które dostaliśmy od Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, one też trzeba też te urządzenia wymieniać.
Panie profesorze, a przeszczepy serca u dzieci są wykonywane?
Są wykonywane, aczkolwiek to rzeczywiście rzadkość. Są dwa miejsca w Polsce, gdzie takie przeszczepy się wykonuje. To moja macierzysta klinika w Zabrzu i Centrum Zdrowia Dziecka, w którym też miałem okazję pracować. Tu proszę pamiętać, sukces, ratowanie życia dziecka niestety wiąże się z tym, że inne dziecko musi umrzeć. I tak to wygląda, więc tu barierą jest niestety dostępność dawcy. Postęp medycyny terapii jest teraz taki, że wydaje nam się, że sięgamy granic możliwości. Ratujemy dzieci w skrajnych sytuacjach i bardzo dobrze tak jest. Natomiast niestety nie mamy przez to dostępu do organów, które można przeszczepiać.
Panie profesorze, do jakiego wieku są przeprowadzone operacje w klinice kardiochirurgii dziecięcej? Do jakiego momentu, znaczy 18 lat to jest taka granica dorosłości, ale kiedy dojrzewa serce? Kiedy jest dorosłe?
Serce dojrzewa w zasadzie, ja bym się pokusił o takie stwierdzenie, że przez całe życie, bo w momencie, kiedy zakończy się rozwój typowy, w sensie takim, że wielkość serca i tak dalej zapewnia warunki krążenia dorosłego człowieka, to pojawiają się zmiany wtórne, które wynikają z tego, że serce jest jednym z najciężej eksploatowanych narządów przez całe nasze długie życie. Pojawiają się problemy z naczyniami wieńcowymi, pojawiają się problemy z funkcjonowaniem zastawek, wreszcie samego mięśnia. Serce to nie tylko mięsień, żeby było jasne, aczkolwiek pojawia się nieuchronnie postępująca niewydolność serca, więc myślę, że ten rozwój serca następuje inaczej w różnych okresach, aczkolwiek on postępuje cały czas.
A jak dbać o serce? Od którego momentu? Bo tak właściwie o serce, przypomina nam się o sercu, jak już jesteśmy dorośli i wtedy dopiero dbamy o serce, ale rodzice powinni pamiętać o tym właśnie, żeby o to serce pewnie zadbać już w dzieciństwie swoich pociech.
Warto pamiętać o sercu. To już mówiliśmy, że warto zbadać serce już w okresie, kiedy dziecko się jeszcze nie urodziło, czyli w okresie prenatalnym, to na pewno. Natomiast nie myślimy o sercu w sytuacjach, kiedy to serce tak naprawdę bierze udział w różnego rodzaju procesach. Takim chociażby jest właściwe odżywianie, dieta, aktywność fizyczna, prewencja różnego rodzaju stanów zapalnych. Serce nie jest obojętne na tego typu stany.
Czyli unikać fast foodów, nie unikać WF-u.
Nie. Skoro poruszamy sprawę, proszę mi wierzyć, i to mówię z odpowiedzialnością pełną, ja nie wypisałem żadnego zwolnienia z WF-u żadnemu ze swoich pacjentów.
Ćwiczyć na miarę możliwości.
Ćwiczyć na miarę możliwości. Tutaj to chodzi o odpowiednio dobrany rodzaj aktywności i wysiłku, który zwolni dziecko od kompetycji, od udziału w różnych rodzajach zawodach, ale zapewni aktywność. I tutaj też wielka rola chociażby uczelni, które kształcą specjalistów w tym zakresie. Jest to pole, gdzie też można wiele pomóc, wiele zrobić dla dzieci, które mają specjalne potrzeby.
O tej aktywności, konieczności aktywności będziecie też Państwo mówić jako lekarze, kardiochirurdzy podczas Światowego Dnia Serca.
To Światowy Dzień Serca, tak się myślę...
W sobotę.
Tak, w niedzielę. Myślę, że tak się nazywa w sposób taki trochę jednak opaczny, priorytetywny. To jest Światowy Dzień Ludzi. Natomiast rzeczywiście serce nierozłącznie wiąże się z tym wszystkim, co wśród ludzi najlepsze, to przecież zdolność funkcjonowania, życia, tworzenia, miłości, także i walki. I to tyle. Natomiast myślę, że będzie tak. Z pewnością będziemy też i o tych sprawach mówić, nie tylko o chorobach.
Gdzie będzie można się z wami spotkać?
Zapraszamy. Będzie wielkie święto, wielki festyn w Gdyni. W tym roku to Gdynia jest gospodarzem Światowy Dni Serca i ja tam też, no, myślę, ze swoim zespołem, z częścią, druga część oczywiście zostaje.
Musi czuwać nad pacjentami.
Tak, zapraszamy, będziemy tam przez cały czas trwania tego festynu.
A gdzie dokładnie, w jakich godzinach?
To jest przy skwerze Kościuszki między 10 a 17.30 września w Gdyni. Serdecznie zapraszamy.
Spodziewam się ogromnych kolejek i wielu pytań.
Jestem w stanie, tak, postaram się na wiele pytań odpowiedzieć. Serdecznie zapraszam.
Dziękuję serdecznie za to spotkanie, dziękuję serdecznie za pracę, za nadzieję i za zdrowie pacjentów, które państwo dajecie tym młodym ludziom i szansę na lepsze, zdrowe życie.
Dziękuję bardzo, dziękuję też za wielkie wsparcie medialne. Radio Gdańsk to moje radio.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.